Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem i dr Piotr Kwiatkowski. Witamy Państwa w dniu singla. Tak, wczoraj Dzień Zakochanych, a czy o dniu singla ktoś w ogóle pamięta? Dawno ustanowiono ten dzień? To święto.
Mam wrażenie, że to jest kwestia kilku lat ostatnich. To tak właśnie w odpowiedzi na to, że jednak nie wszyscy muszą być zakochani, serduszka, wszystko różowe, bycie w pojedynkę też może być fajne i satysfakcjonujące, przynajmniej zdaniem niektórych singli.
Zwłaszcza, że trochę tych singli jest, o tym też powiemy, z jakiego też powodu tak ludzie singlują.
20% Polaków w takim wieku, w którym już mogliby być w związku, jednak jest poza związkiem.
No to dlaczego? Od tego zacznijmy.
Bardzo dobre pytanie na początek, dlatego że zjawisko szalenie niejednorodne. W ogóle samo określenie singiel pojawiło się 20 kilka lat temu. A na początku w gwarze młodzieżowej, później zostało gdzieś tam przejęte przez media, aż wreszcie w niektórych opracowaniach naukowych też się pojawia określenie singiel. Oznacza tak naprawdę osobę, która nie funkcjonuje w danym momencie w związku. No i tutaj, już tutaj zaczyna się problem, dlatego że określenie singiel na początku powstało dla odróżnienia tych osób, które nie mogą sobie kogoś znaleźć. Kiedyś ich nazywaliśmy starą panną, starym kawalerem. Natomiast singiel to był nowy segment społeczny. Zresztą bardzo szybko zostało to podłapane przez marketing.
No na Facebooku jest oznaczenie wolny, wolna, tudzież to skomplikowane.
Tak, dokładnie, jest też taka kategoria. Natomiast wolny to już nie znaczy nieszczęśliwy stary kawaler, tylko co się kryje za tym, że wolny? Otóż tak jak zacząłem tłumaczyć, dlaczego marketing to podłapał? Dlatego, że była lansowana taka teza, że są to osoby, które nie chcą być w związku, dlatego że nie znalazły wystarczająco atrakcyjnej drugiej połówki, a więc zdecydowanie bardziej są zainteresowane funkcjonowaniem samodzielnie. Mają wysoki poziom wykształcenia, mają duże pieniądze, często piastują jakieś wysokie stanowiska w rozmaitych firmach. Chcą się rozwijać, chcą podróżować, chcą się cieszyć życiem, a tak naprawdę druga osoba, z którą byliby w stałym związku, mogłaby im w jakiś sposób utrudniać realizację takich celów. No więc takie właśnie osoby mieliśmy do pewnego momentu na myśli. Natomiast dzisiaj okazuje się, że jeżeli mówimy singiel, w zasadzie jeszcze może osoby ze starszego pokolenia używają tego określenia stary kawaler, stara panna. Natomiast jednak mam wrażenie, w świadomości społecznej raczej ten singiel się przyjął, ale... No właśnie. Dlaczego to jest skomplikowane? Dlaczego to jest niejednorodna grupa? Dlatego, że z jednej strony są to rzeczywiście osoby, które dokonały takiego wyboru i są z tego zadowolone. Rzeczywiście w dużej mierze, tak jak już mówiłem, osoby o wysokim statusie społecznym, finansowym. Natomiast z drugiej strony, i tu akurat wśród takich osób dość spory jest odsetek, tych, którzy żyją poza związkami, natomiast z drugiej strony mamy cały czas ten drugi segment. A więc osoby z niskim wykształceniem, osoby chore, niekiedy niepełnosprawne, a takie, które chciałyby sobie kogoś znaleźć, natomiast mówiąc nieładnie, stanowią mało atrakcyjnych partnerów na rynku matrymonialnym. A więc teraz, mówiąc o singlach, w zasadzie mamy na myśli i takie osoby, i takie. Pamiętajmy też, że bycie singlem to wcale niekoniecznie jest taka sytuacja, kiedy nigdy nie byliśmy w związku, ale na przykład jesteśmy rozwodnikiem i jesteśmy wdową, czy też jesteśmy w separacji. A więc no, formalnie jesteśmy w związku małżeńskim, natomiast na co dzień nie żyjemy, nie funkcjonujemy w parze. Więc wszystkie te osoby uznaje się za single. Czy istnieje w ogóle kilka takich rozróżnień z tego, co mówi literatura. No to pierwszy podział, ten, który w zasadzie już opisałem, a więc tacy, którzy są singlami z konieczności i tacy, którzy są z wyboru. Tutaj oczywiście gwiazdka, dlatego że tu nam się włączają rozmaite mechanizmy psychologiczne. Okej, część osób rzeczywiście się przyznaje, a już zwłaszcza w gabinecie terapeutycznym, że tęsknią za miłością, że tęsknią za związkiem stałym. Niektórzy zdecydowanie zależy im na tym, żeby sformalizować taki związek. Natomiast już poza gabinetem są takie osoby, które robią dobrą minę do złej gry. Gdzieś tam w głębi duszy tęsknię i potrzebuje i chce. Natomiast na zewnątrz pokazuje, jak bardzo mi jest dobrze, jak bardzo jestem zadowolony z tego stanu. Teraz nie bardzo jestem zorientowany w filmach, serialach, natomiast rzeczywiście bardzo głośno się o tym mówiło, kiedy pojawiły się filmy w stylu Ally McBeal, Seks w Wielkim Mieście, a no może mniej Bridget Jones.
A dużo na ten temat pisze Beata Pawlikowska i napisała taką książkę, nie czytałam tej książki, Być szczęśliwym singlem, ale oglądałam jej wywiad i mówiła o tym, że bywała bardzo nieszczęśliwa w związkach. I w momencie, kiedy odkryła, że jest szczęśliwa jako singielka, poznała swoją wielką miłość, z którą teraz jest.
To jest szalenie istotna myśl i za chwilkę do niej wrócimy. Natomiast jakby kończąc te podziały, no to mamy ten pierwszy podział na tych, którzy z konieczności, na tych, którzy z wyboru, przy czym niektórzy będąc singlem nie tyle z konieczności, po prostu tak się składa, że szukają, ale nie mogą znaleźć, jakby zaczynają a samego siebie i całe otoczenie przekonywać, że to jest ich wybór i że takim jest najlepiej. Drugi podział to są pierwotni i wtórni. Pierwotni to takie osoby, które nigdy nie były w związku. Najczęściej są to osoby bardzo młode. Natomiast wtórni ci, którzy już w jakimś związku byli. No i też z różnych powodów pozostają singlem. Dlatego, że ten związek niekiedy się rozpadł, dlatego, że rozpadł się jakiś czas temu, natomiast pozostały poranienia, pozostało rozczarowanie, rozmaite nieprzyjemne emocje powodujące, że człowiek przynajmniej na ten moment związków ma serdecznie dość, a być może też jest w nim taka deklaracja, że już na zawsze. I tutaj podejrzewam, że Pawlikowską można by było poniekąd do tej grupy zaliczyć na pewnym etapie wtedy, kiedy stwierdziła, że okej, była w związku, było niefajnie, więc ona już jest teraz szczęśliwym singlem, bo już doświadczyła tego, jak to jest w związku. No i wreszcie ten trzeci podział z tych najbardziej popularnych, najbardziej ewidentnych, podejrzewam, że jest ich więcej, natomiast ten trzeci podział na zadeklarowanych i czasowych. Czyli z jednej strony mamy osoby, które mówią, nie, ja się do związków nie nadaję, nie chcę, nie potrzebuję, to nie dla mnie. I tacy, którzy mówią, cały czas szukam, ale jeszcze nie znalazłem. Ewentualnie, okej, teraz jestem sam, dobrze mi z tym, dobrze się ze sobą czuję, ale nie wykluczam takiej możliwości, że jeżeli kogoś poznam, trafi mnie strzała Amora, no to jestem skłonny też próbować swoich sił w takim związku. No właśnie. I tak naprawdę no, dużo o tych singlach rozmaitych będziemy dzisiaj rozmawiać. A natomiast wydaje mi się tak z perspektywy psychologii, z perspektywy psychoterapii, może nawet bardziej gabinetu, a bardzo ważne pytanie o dojrzałość człowieka, o znajomość samego siebie, o samoocenę. Czego my szukamy w związku, po co byśmy chcieli być w związku, ewentualnie z jakiego powodu podejmujemy decyzję. Naprawdę ta tematyka związków już nam się wielokrotnie przewijała w audycjach, na przykład o toksycznych związkach, czemu ludzie śpią w takich związkach. Już mówiliśmy o tym, że niekiedy jest to kwestia załatwienia jakichś spraw, które nie zostały załatwione w dzieciństwie. To ten słynny przymiot powtarzania według Freuda, jeżeli niespecjalnie nam się układały relacje z rodzicem, zwłaszcza przeciwnej płci, no to poszukujemy jakby kolejnego wcielenia, kolejnej odsłony, a nieco podobnej relacji po to, żeby tym razem odczarować sytuację, żeby tym razem nam wyszło. Inaczej mówiąc, żeby sobie zasłużyć na miłość. A czasami jest tak, że jeżeli nie do końca siebie znamy, nie do końca siebie lubimy, nie do końca mamy takie przyzwolenie, taką umiejętność, żeby o siebie zadbać, a żeby się poczuć dobrze w swoim towarzystwie, no to poszukujemy kogoś, kto no właśnie, da nam to, czego my sami nie możemy albo nie chcemy sobie dać. A więc troskę, a więc to, że jesteśmy ważni, a więc to, że ktoś się cieszy na nasz widok, wychwala nas i tak dalej. No i tutaj tego typu kwestie, myślę, niejednokrotnie nam się jeszcze dzisiaj będą pojawiać. Też już o tym mówiliśmy, że tak naprawdę w dużej mierze funkcjonowanie w satysfakcjonującym związku zależy od tego, na ile my lubimy siebie, na ile my potrafimy o siebie zadbać, na ile jesteśmy asertywni, na ile znamy swoje potrzeby, na ile uważamy, że one są istotne, że one powinny być zaspokajane. A im bardziej jesteśmy dojrzałą osobą, lubiącą, kochającą siebie, tym większa szansa, że zbudujemy z drugą równie dojrzałą osobą satysfakcjonujący, szczęśliwy związek.
Mm-hmm. To tak jak matce dziecko nie zapewni szczęścia, bo ona też powinna być szczęśliwa, tak samo w relacjach partnerskich, tak?
Dokładnie tak jest. A już w ogóle tematyka relacji między rodzicami a dziećmi, a zwłaszcza między matką a dziećmi, to jest temat rzeka, myślę, też do omówienia, bo to najróżniejsze są motywacje stające u podstaw macierzyństwa i dokładnie tak jak powiedziałaś, znam całkiem sporo takich matek, które no, dokładnie mają takie poczucie, że dziecko, kiedy przyjdzie na świat, zapewni miłość, matka będzie kimś ważnym, najważniejszym w jego życiu, taki, no mówiąc nieładnie, natomiast dość często dochodzimy do takiej konstatacji właśnie w gabinecie psychoterapeutycznym. Matka chciała mieć taki przenośny, chodzący zasobniczek z miłością, ponieważ sama sobie nie potrafi tej miłości dać, ponieważ relacje, związki jej się nie układają. I to ma pomysł taki, że no już z dzieckiem to będzie najczystsza z możliwych i wieczna.
No tak, rodzimy się sami, umieramy sami, więc jakby jesteśmy taką jednostką, całością. Natomiast wchodzenie w relacje, wybieranie tej miłości z drugą osobą, to jest mnożenie tego szczęścia. W momencie, kiedy oczywiście dokona się mądrego wyboru. Tu zaanonsuję jutrzejszy reportaż Miłość z wyboru, gdzie rozmawiam z ludźmi, którzy poszukują na różnych portalach randkowych, towarzyskich, miłości, są po przejściach. Jest też bardzo ciekawa historia kobiety bardzo dojrzałej, która już dojrzała, bardzo dojrzała była w wieku 20 kilku lat i wybrała miłość dojrzałego człowieka z zagranicy, więc no, dużo tam było trudności. On był starszy, on był z daleka, to było 17 lat temu, ale wszystko się udało. Dlaczego? Dlatego, że była ta samoświadomość i to, ta wiedza na temat siebie i na temat tego, czego potrzebuje. Więc jeśli Państwo mają ochotę, to jutro po 21 zapraszam do wysłuchania reportażu Miłość z wyboru. I będą tam i single, i będą tam i osoby, które tę miłość znalazły i są bardzo szczęśliwe. Natomiast jeżeli chodzi o dzień singla, to co tym singlom byś powiedział jako psycholog, psychoterapeuta?
To bardzo zależy od konkretnej osoby. No właśnie, dlatego że jeżeli używamy określenia singiel, to automatycznie otwieramy pewną szufladę. A jak już powiedziałem wcześniej, w tej szufladce możemy znaleźć najróżniejsze osoby, z najróżniejszych powodów one tymi singlami są. Natomiast tak czy inaczej nadal jest to szufladka, a więc natychmiast włącza nam się pewnego rodzaju myślenie stawiające na pierwszym miejscu to, że człowiek nie żyje w związku, że to jest jego podstawowa charakterystyka. Natomiast wcale niekoniecznie tak musi być. Jest to osoba w określonym wieku, określonej płci, określonych poglądach, wyznaniu, narodowości, priorytetach, pomysłach na życie, kompetencjach społecznych i tak dalej, i tak dalej. Całą masę właściwości tych taka osoba posiada oraz jakiś status związkowy. Jest z kimś związany, to związek długi, krótki, sformalizowany bądź nie. Czasem sytuacja skomplikowana, to osoba wolna. Wcale niekoniecznie musi tak być, że ona sama we własnym przeżywaniu ma z tym jakiś problem. Czy czyni podstawę tego swojego statusu związkowego, czyni podstawowy pryzmat, przez który patrzy na samą siebie. Natomiast odpowiem nieco szerzej. I o tym rozmawialiśmy całkiem niedawno a propos tego życia w iluzji bądź też w prawdzie. Niezależnie od tego, jaki jest status związkowy, ja jednak mimo wszystko zalecałbym, mimo że wcale niekoniecznie jest to łatwa ścieżka, natomiast dająca zdecydowanie większe prawdopodobieństwo tego, że człowiek będzie szczęśliwy, że poczuje się spełniony, zdaje sobie sprawę z tego, o co mu w życiu chodzi, czego potrzebuje, czego by chciał, co chce osiągnąć, a co go cieszy, co go martwi, co go złości i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim moje podstawowe zalecenie, czy może bardziej propozycja i zachęta, zalecenie to za dużo powiedziane. No w każdym razie zachęcałbym ludzi do tego, żeby no przede wszystkim poznawać siebie. Zresztą nawiasem mówiąc, funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich wcale niekoniecznie musi być to wyłączny związek erotyczny. Generalnie funkcjonowanie w relacjach społecznych powoduje, że też wiele się o sobie uczymy. Uczymy się tego, czego my chcemy od ludzi, czego od nich potrzebujemy, jakie ich zachowania są dla nas miłe, sympatyczne, wspierające, jak chcemy być traktowani. Co nas w ludziach złości, co jest nie do przyjęcia, co jest dla nas nie do przejścia. Więc to jest część tej wiedzy, ale też jakby drugi obszar związany z tym, jak my traktujemy ludzi, jak oni się czują w naszym towarzystwie, jak jesteśmy odbierani, co chcemy dawać ludziom, co możemy dawać, co mamy w sobie cennego z perspektywy innych osób. Bo tutaj pamiętajmy, że jeżeli tego nie weryfikujemy w relacjach, to często to nasze patrzenie na siebie bywa... No tak naprawdę chyba należałoby użyć określenia nieadekwatne, czasami bardzo nieadekwatne. To jest zupełnie niesamowite doświadczenie. Podejrzewam, niewiele osób ma aż tyle szczęścia co ja, żeby móc tego rodzaju sytuacje śledzić na bieżąco. Sytuacje polegające na tym. Ostatnio miałem taką zupełnie uderzającą sytuację od jakiegoś czasu. Pojawia się u mnie młoda dziewczyna, patrząc z zewnątrz, słuchając, biorąc pod uwagę różnego rodzaju jej osiągnięcia, jak najbardziej mierzalne, nie jakieś tam wymyślone, wydumane. To po prostu genialna dziewczyna, bardzo ładna, bardzo mądra, wszechstronnie uzdolniona i osiągnięcia sportowe, i artystyczne, i naukowe. No naprawdę niczego jej nie brakuje. Podejrzewam, że bardzo wiele osób mogłoby jej zazdrościć. Natomiast po prostu o tak zwichrowanej samoocenie, tak przeświadczona o tym, że jest nic nie warta, że funkcjonuje w toksycznym związku i powinna się cieszyć, że w ogóle ktokolwiek na nią zwrócił uwagę i ktokolwiek się chce z nią męczyć. To ewidentnie z tendencjami depresyjnymi, autoagresywnymi i tak dalej, i tak dalej. Po prostu aż uderzające, aż szokujące, jak bardzo niezgodne, niekompatybilne jest jej obraz własny, to jak ona siebie widzi, jak ona siebie odbiera, i jak to widać z zewnątrz. Takim też ewidentnym przykładem, już kompletnie nie na temat związków, ale też kiedy te dwie wizje, te dwa obrazy tak bardzo się rozjeżdżają, jest na przykład anoreksja i różnego rodzaju inne zaburzenia postrzegania własnego ciała, kiedy patrząc na człowieka, najczęściej na dziewczynę, bo najczęściej na anoreksję zapadają jednak młode kobiety, patrząc z zewnątrz widzimy osobę niesamowicie wychudzoną, wręcz na skraju wyczerpania fizycznego. Natomiast ona, patrząc w lustro, widzi fałdy tłuszczu. To aż tak ten obraz może być nieadekwatny. I wracając do tej początkowej myśli, im bardziej jesteśmy między ludźmi, im bardziej zaryzykujemy pokazanie się, otworzenie, przyjmujemy informacje zwrotne, tym, że nie bezkrytycznie, tylko zastanawiamy się nad tym, analizujemy, weryfikujemy w rozmowach z innymi osobami. W każdym razie im więcej jest tego materiału z zewnątrz i naszej odwagi i chęci, żeby się poddać autorefleksji, żeby weryfikować ten nasz obraz własny, tym więcej jest szans, że jednak to nasze przeświadczenie, ten nasz obraz będzie bardziej adekwatny. Rzeczywiście będzie odzwierciedlał to, co rzeczywiście robimy, to, co rzeczywiście osiągamy, to, co jesteśmy w stanie zaoferować ludziom, to, co ludzie w nas lubią, cenią, kochają i tak dalej. To zresztą jest takie ćwiczenie, które ja dość często w początkowych fazach, niekiedy po pierwszym spotkaniu, zadaję, że tak powiem, do domu. moim klientom, a jeżeli ewidentnie z rozmowy wynika, że są to osoby, które nie doceniają siebie, nie lubią, a uważają się za mało wartościowe, proszę, żeby porozmawiały z osobami, które je znają, które są życzliwe, członkami rodziny, przyjaciółmi, partnerem, a w zależności od tego, kogo można by było zaliczyć do tej grupy osób życzliwych i dobrze znających, żeby taka osoba porozmawiała i dowiedziała, za co można ją cenić, za co można ją lubić, czego jej zazdrościć, za co można ją kochać. I bardzo często bywa tak, że na kolejne spotkanie człowiek przychodzi w totalnym szoku, mieszanina zdziwienia, zawstydzenia, ale to wszystko w takim dość miłym wydaniu.
Taka eureka, tak? Odkrycie.
Pojawia się taki komentarz, no w życiu bym nie podejrzewał, że aż tyle dobrego są w stanie ludzie o mnie powiedzieć. Bardzo często kolejne spotkanie, czy nawet kilka spotkań, to jest przekonywanie człowieka, że większość tych cech, które zostały opisane, większość właściwości, które zostały przypisane temu człowiekowi, to nie jest słodzenie, to nie jest ściema, to nie jest oszustwo, to nie jest żaden kaczyk. Tylko rzeczywiście ta osoba tak jest odbierana i pomału zaczyna się to do niej przebijać i pomału zaczyna w to wierzyć.
Wspominałeś o tej młodej, pięknej i mądrej dziewczynie, o zaniżonej samoocenie. Ty o niej już mówiłeś, że to temat wyniesiony z dzieciństwa, była krytykowana i teraz znalazła sobie partnera też jak najbardziej toksycznego, który ją krytykuje. Ale na szczęście znajdują się osoby z zewnątrz, osoby, które mówią, idź po poradę. Ty jesteś fajna. Ty zasługujesz na coś lepszego, na przede wszystkim na kogoś lepszego, ale na lepszą sytuację. I fantastycznie, że takie osoby się znajdują. Też piękne to ćwiczenie, bo jeżeli sami z siebie ci ludzie nie mówią pozytywnych rzeczy, bo mają wrażenie, że ten ktoś sobie nie życzy, bo może sprawiać takie wrażenie, to dostają taki odzew, taki feedback, okazuje się bardzo budujący i to może zmieniać przekonania. To teraz zagramy przez chwilę i wrócimy do rozmów o singlach w takim kontekście, co mogą zyskać na tym, że są singlami, na tym czasie, kiedy są sami, żeby ta miłość, w którą wejdą, była taka, jaką sobie wymarzyli.